Tyle prowokacji. 60 ubeków codziennie stało przy nim. Był obserwowany, inwigilowany, sprawdzany. Korespondencja czytana. Pieczęcie prymasa zdublowane. Klucze do wszystkich pomieszczeń kurii zdublowane. W żadnym dokumencie nie znalazłam jednego złego słowa na człowieka, nawet jeśli on był tym komunistą dzierżącym w ręku decyzje szkodzące kościołowi.
Na drodze beatyfikacji prymasa tysiąclecia.
Połowa, nawet więcej niż połowa procesu została zakończona. W tej chwili rozpocznie się intensywna praca nad uznaniem cudu dokonanym za wstawiennictwem kandydata na ołtarze kardynała Wyszyńskiego. To jest cud, który został opracowany w Szczecinie, w Polsce, przedłożony w Rzymie i tam będzie rozpatrywany.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. 18 grudnia 2017 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego. To przedostatni krok procesu beatyfikacyjnego prymasa tysiąclecia. Papież podpisał dekret podczas audiencji, której udzielił przewodniczącemu kongregacji do spraw kanonizacyjnych kardynałowi Angelo Amato. Do końca procesu beatyfikacyjnego kardynała Wyszyńskiego pozostaje już jedynie uznanie cudu, który dokonał się za jego wstawiennictwem. Chodzi o nadprzyrodzony charakter uzdrowienia 19-latki z 1989 roku, która cierpiała na raka tarczycy. Kobieta miała przerzuty do innych organów. Po operacji w gardle wytworzył się duszący guz. 19-latka intensywnie modliła się za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego. Choroba ustąpiła. To przypadek naukowo niewytłumaczalny, uznali lekarze. Kobieta od 28 lat nie miała nawrotu choroby. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł w 1981. Jego proces beatyfikacyjny z inicjatywy Jana Pawła II rozpoczął się 29 maja 1989 roku. Mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu.
Cały Kościół w Polsce jest wdzięczny Panu Bogu za to, że nastąpił bardzo ważny krok w kierunku beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. On, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest przykładem prowadzenia Kościoła w najtrudniejszych czasach komunizmu. Możemy powiedzieć, że przeprowadził Kościół przez Czerwone Morze tamtych czasów i teraz widać jego wielką mądrość, która była owocem całkowitego zawierzenia Matce Najświętszej.
Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że gdyby nie prymas tysiąclecia, sytuacja polskiego kościoła i polskiego narodu, które doświadczyły dziesięcioleci komunistycznego ucisku, byłaby teraz zupełnie inna.
Ta postawa prymasa zdecydowana wtedy, kiedy trzeba było być zdecydowanym w 1953 roku ze sławnym non possumus, czyli sprzeciwieniem się mimo wcześniej zawartego porozumienia, to pewnie sytuacja i polskiej kościoła byłaby inna. W tym znaczeniu wśród tych ludzi opatrzności, ludzi niepodległości, na pewno jest sługa Boże prymas Wyszyński i jego działanie, ale także w tej zastępczej roli, jaką prymas osobiście i w pewnym sensie Kościół w Polsce pełnił wtedy, kiedy Polska nie miała swojego głosu, kiedy naród nie miał swojego głosu.
Kardynał Nycz powiedział, że prymas Stefan Wyszyński jest jednym z ludzi polskiej niepodległości.
Będziemy mogli, przybliżając przez beatyfikację tę wielką postać polskiego kościoła, patrzeć na jego życie nie po to, żeby wprost skopiować jego sposoby rozwiązywania problemów, bo to jest niemożliwe, ale żeby patrząc na jego życie i patrząc na jego działanie, może uczyć się także coś dla współczesności.
Kardynał Wyszyński przez ponad 30 lat kierował Kościołem katolickim w naszym kraju. Z jego inicjatywy w 1965 roku Episkopat Polski wystosował orędzie do biskupów niemieckich, zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. W okresie komunistycznych represji skierował do władz memoriał, w którym mówił, że Kościół i społeczeństwo w Polsce nie mogą zgodzić się na dalsze ustępstwa. To w tym dokumencie znalazły się słynne słowa non possumus, rzeczy bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno. Wskutek tych działań prymas został aresztowany i 3 lata przebywał w odosobnieniu. Opracował wówczas program odnowy życia religijnego, zawarty w jasnogórskich ślubach narodu. W latach 60. uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Prymas Wyszyński był głównym organizatorem obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. 17 kwietnia w Katedrze Poznańskiej powiedział:
wielki to bowiem dzień, gdy naród ochrzczony, świadom swej 10-wiekowej drogi, dzisiaj Bogu w Trójcy Świętej jedynemu przez Maryję Wspomożycielkę i przez świętych patronów Polski głosi swoje wielkie Te Deum narodu.
Podczas obchodów milenium Chrztu Polski kardynał Wyszyński podkreślał wielką rolę Kościoła.
Kościół Najmilsze Dzieci ukazuje nam, jak bardzo u podstaw każdego uporządkowanego życia musi leżeć głęboki szacunek dla człowieka, zrozumienie jego wysokiej godności i świadomość, że człowiek jest przede wszystkim osobą, a nie rzeczą, a nie materią, a nie maszyną, że człowiek, to jest dziecko Boże, ma swoje wrodzone osobowe prawa.
Komunistyczne władze nie zgodziły się, aby papież Paweł VI i zagraniczni biskupi przybyli do Polski na uroczystości milenium chrztu. Utrudniały też wszelkimi sposobami uczestnictwo wiernych w tamtych obchodach. Mimo to 3 maja 66 na Jasnej Górze tysiące rodaków pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego jako legata papieskiego odnowiło śluby jasnogórskie. W 1978 roku, gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II, kardynał Wyszyński odebrał to jako otwarcie nowego okresu dla Kościoła Powszechnego i szansę dla Polaków. Mówił o tym w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
Wydarzenie to wychodzi poza ramy zwykłego biegu spraw. To, co interesuje świat w nowym papieżu, który przyszedł do Rzymu z krainy Polaków, to żywa jego wiara i duch modlitwy.
W latach 1980-81 prymas Wyszyński pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a Solidarnością. Przed zakończeniem strajku na Wybrzeżu 28 sierpnia 80 roku wygłosił na Jasnej Górze swoje ostatnie orędzie do narodu.
Okres, który przeżywamy, jakoś poruszył z posad ziemię. I to poruszenie było integralne, całkowite. Człowiek jest osobowością społeczną, ma ukierunkowanie do życia wspólnotowego w zrzeszeniach społecznych. Stąd płynie nakaz uszanowania wolności człowieka do zrzeszania się.
Na początku 1981 roku w kraju doszło do kolejnych napięć politycznych. Zaognił się spór między władzami i działającą od kilku miesięcy Solidarnością. W związku z tym prymas Polski spotkał się z premierem Wojciechem Jaruzelskim. Kardynał Wyszyński chciał uspokoić nastroje i obawiając się rozwiązań siłowych, przekonywał, by nie wymuszać strajkami gwałtownych zmian.
Czyli lepiej z narażeniem naszej wolności, naszej całości, życia naszych współbraci, już dzisiaj osiągnąć postulaty stawiane jak najsłuszniejsze, czy też lepiej jest osiągnąć coś niecoś dzisiaj, resztę odłożyć na później i powiedzieć, panowie, do tej sprawy wrócimy później. Moi drodzy, dajcie rządowi troszkę czasu.
Kardynał Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 roku. Jego pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem patriotycznym i manifestacją poparcia głoszonych przez niego idei. Na uroczystości na Placu Zwycięstwa w Warszawie, którym przewodniczył watykański sekretarz stanu, kardynał Agostino Casaroli, przybyło kilkaset tysięcy ludzi. Biskup Jerzy Modzelewski odczytał duchowy testament zmarłego. Prymas wybaczał w nim także tym ludziom, którzy go atakowali i więzili. Kardynał Wyszyński został pochowany w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. Anna Pietraszek, dokumentalistka i reżyserka filmu Zawód Prymas Polski, który zrealizowano w 2007 roku we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, opowiada, jak w czasie prac nad filmem przeprowadziła kwerendę kilkuset teczek, w których znajdowały się dokumenty potwierdzające inwigilację kardynała Wyszyńskiego.
Te wszystkie teczki to jest zapis ubeków świętości prymasa Wyszyńskiego. Tyle prowokacji, 60 beków codziennie stało przy nim. W każdej sytuacji. Ale jeżeli były jeszcze jakieś wydarzenia, było ich znacznie więcej. Był obserwowany, inwigilowany, sprawdzany. Korespondencja czytana. Pieczęcie prymasa zdublowane. Klucze do wszystkich pomieszczeń kurii zdublowane. W żadnym dokumencie nie znalazłam jednego złego słowa, cienia. Nie było znaku, żeby wyprowadzony z równowagi, żeby pozwolił sobie na ocenę wobec drugiego człowieka i powiedzenie złego słowa na człowieka, nawet jeśli on był tym komunistą dzierżącym w ręku decyzje szkodzące Kościołowi. Nie mówił o tym człowieku nigdy źle, ale przeciwko złu działał.
Ojciec Hieronim Fokciński, który jako historyk zajmował się w Watykanie procesem beatyfikacyjnym kardynała Stefana Wyszyńskiego, podkreśla, że prymas tysiąclecia wygrał walkę z komunistami dzięki roztropności i wyczuciu. Wielokrotnie spotykał się z kardynałem w Watykanie. Zwrócił uwagę, że prymas jako jedyny przywódca kościelny w krajach komunistycznych zdołał wygrać walkę o niezależność kościoła. Kardynał był bardzo odważny, ale wiedział, że komunistów niepotrzebnie drażnić nie należy, powiedział. Przywołał też scenę, której był świadkiem jako licealista w Bydgoszczy w 1953 roku.
Ludzie go razem z autem nieśli. To był entuzjazm wielki, jego właśnie postawili. Wyszedł, mówi, ja wiem, że wy to robicie jako wyraz sprzeciwu, ale ja zajmuję się sprawami Kościoła.
Prałat Fokciński wyjaśnił, że proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego trwa tak długo nie z powodu wątpliwości, a ogromnej ilości dokumentów, które trzeba było przeanalizować. Ojciec Fokciński w procesie beatyfikacyjnym prymasa tysiąclecia zajmował się wyszukiwaniem i analizą dotyczących go dokumentów w archiwach watykańskich. Przekazaną z Polski dokumentacją cudu, jaki miał się dokonać za sprawą kardynała, zajmą się teraz watykańscy specjaliści.
Kongregacja przekazuje to dwóm specjalistom z tej dziedziny. I oni dają swoją ocenę, czy rzeczywiście są wystarczająco potwierdzone warunki do spełnienia uznania cudu.
W następnej kolejności zbierze się komisja medyczna, a potem kardynałowie i biskupi kongregacji. Prałat Fokciński ocenia, że jeśli nie będzie poważnych wątpliwości, procedury mogą się zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Codziennie modliliśmy się o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak powiedział ojciec Melchior Królik, Paulin z Jasnej Góry, kustosz cudownego obrazu Matki Bożej, który wielokrotnie spotykał się z prymasem Wyszyńskim.
Bardzo się cieszę. W mojej grupie czwartej w każdym roku od śmierci modliliśmy się codziennie o beatyfikację księdza prymasa i prywatnie. No i zawsze ja powołuję się na jego naukę wspaniałą. Dlatego tak pragnę, żeby jego nauka nie poszła w las, żeby nie poszła w zapomnienie. Bo to jest cudowna nauka o Matce Bożej. To taki szczególny czciciel Matki Bożej. Tak wyczula w nas, po prostu czuję się jego wychowankiem. Matko Boża, dziękuję Ci, bardzo Ci dziękuję za tę bardzo radosną wiadomość. Deo gratias.
Mówi bliska współpracownica kardynała, członkini Instytutu Prymasowskiego, Stanisława Nowicka.
Mój osobisty związek z księdzem prymasem, no to poznałam, kiedy miałam 16 lat, w czasie ingresu prymasa do Warszawy. Krótko potem znalazłam się w instytucie, wtedy w ósemce. On mi dawał świadectwo wiary żywej, takiego autentyzmu, patrzenia na Boży świat. Wszystko dla niego było Boże i to mnie wprowadzało w ten Boży świat właśnie. Też takie osobowe relacje z Matką Bożą, która tak naprawdę była przewodniczką jego drogi. Dawał świadectwo wielkiego umiłowania ojczyzny i takiej troski. Nawet tak to nazwał, że kocham Polskę więcej niż własne życie. To po prostu było nie tylko powiedziane słowo, ale tak naprawdę było, że był zatroskany o Polskę i myślę, że nasza ojczyzna ma dobre wstawiennictwo w niebie.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Drogą Kościoła w ujęciu kardynała Wyszyńskiego był każdy człowiek. On, aczkolwiek miał wielu przeciwników i wrogów, to jednak był przez nich szanowany. Szanowany dlatego, że szanował każdego człowieka, nawet tych, którzy stanęli przysłowiowym okoniem na drodze jego życia. Oczywiście był uwielbiany przez tłumy i przeprowadził powojenną Polskę przez najtrudniejszy okres jej istnienia. Okres, który owocował pontyfikatem papieża Polaka.
Więź obu kardynałów, Wyszyńskiego i Wojtyły, była niezwykle silna. Oni sami porównywali swoją relację do tej, która łączy ojca z synem. Obu kapłanów charakteryzowała głęboka pobożność maryjna, niezłomność, pełne zaufanie. Obaj byli też celem działania służby bezpieczeństwa, która chciała ich poróżnić. Gdy kardynał Wojtyła został wybrany na papieża podczas składania homagium, Jan Paweł II nie chciał pozwolić prymasowi, by ten przed nim klęczał. Jan Paweł II wstał z tronu papieskiego i objął wówczas kardynała Wyszyńskiego. Podobny gest wykonał dzień później podczas audiencji dla Polaków i archidiecezji krakowskiej 23 października 1978 roku w Watykanie. Wówczas powiedział:
Czcigodny i umiłowany mój księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się. Gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Kiedy to mówię do Ciebie, mówię zarazem do wszystkich moich braci w biskupstwie, do wszystkich i do każdego. Oddaję Was Chrystusowi przez macierzyńskie dłonie i serce Boga Rodzicy.
Maria Okońska, założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, wspominała, że gdy prymas Wyszyński wrócił z konklawy do domu papieskiego w Rzymie, powiedział: Nic nie mówcie, ani słowa, bo będę płakał. Do 4 rano rozmawialiśmy z Janem Pawłem II. Obaj płakaliśmy. W notatkach prymasa czytamy: Jesteśmy obydwaj zażenowani tym tytułem, który nagle w ciągu 2 godzin stanął między nami. Ja straciłem wielkiego przyjaciela i bliskiego współpracownika. Zarazem zyskałem, gdyż nie będę musiał długo tłumaczyć sytuacji Kościoła w Polsce, gdyż tak dobrze znają nowy papież. Jan Paweł II, wspominając po inauguracji pontyfikatu w Rzymie internowanie prymasa, myślał m.in. o Komańczy, gdzie kardynał Wyszyński był więziony przez rok od października 1955.
Ja to jak tak chodzę tymi ścieżkami, to ja to widzę księdza prymasa, czuję go. Siostra Bogu miła, Nazaretanka, ja tu już 7 rok jestem w Komańczy. Przysłano mnie tutaj z Kijowa. A najpierw to chcę powitać, że jesteśmy tutaj w domu, w którym kiedyś przed laty był internowany ksiądz prymas. Wielki prymas polski, Stefan kardynał Wyszyński. Ze względu na to, że to jest dom, to trzeba sobie wyobrazić dom. To nie jest muzeum. Tu jest miejsce, gdzie trzeba spotkać prymasa Komańczy. Komańcza. Ten klasztor został wybrany na internowanie księdza prymasa jako 4. miejsce. Uwięziony 25 września 1953 roku. Rywałt koło Grudziądza, Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski to kolejne etapy jego internowania. Jak był w Prudniku, już zauważono, że lada dzień może umrzeć. To był przecież gruźlik. Miał jedno tylko właściwie płuco. Chory, gdyby umarł w więzieniu, naród podniósłby bunt. Tego się obawiano. Dlatego przywieziono księdza prymasa tu do Komańczy. Nic wcześniej nie mówiąc, nie ustalając z siostrami, o nic nie prosząc. To była sobota, Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla, 29 października 1955 rok. Po śniadaniu tu się zjawiły 2 osoby z KC. Powiedziano uprzątnąć dom. Dziś tu będzie prymas. To była cała zapowiedź. Oczywiście uprzątnąć dom znaczyło usunąć gości. Nie wolno było nikogo przyjmować przez cały czas pobytu księdza prymasa tutaj. W ogóle dom piękny, cały drewniany, dom powstał w latach 1928-31, czyli 80-latek, drewniany, parter tylko murowany, część zajmują siostry, a ta część po stronie, której jesteśmy, była i jest częścią gościnną. Tak było od początku, tak jest i teraz. Tu przyjeżdżali, przyjeżdżają, zwłaszcza chorzy na gruźlicę, drogi oddechowe. Jak tu przywieziono prymasa, to był cień człowieka dosłownie. Na dole przed wiaduktem ustawiono szlaban, strefa graniczna, czyli przesunięto granicę. Tu, gdzie schronisko PTT-ku w połowie drogi pomiędzy wiaduktem a klasztorem, tam usadowili się panowie, którzy mieli za zadanie, oni tak to ładnie nazywali, czuwać nad bezpieczeństwem księdza prymasa. Wiadomo, o co chodziło. Nie o pilnowanie prymasa. Prymas to był człowiek honoru. On by nie uciekał. On wiedział, że jakikolwiek wyjazd za granicę to byłaby podróż w jedną stronę. Chodziło o to, żeby tu nikogo do księdza prymasa nie dopuścić. A więc to byli ludzie, którzy otoczyli klasztor w koło, tylko w lesie, żeby nie było widać.
Z Radia Wolnej Europy dowiedzieli się tam w Zagórzu ludzie, że tu jest prymas Wyszyński, siedzi. On nie wiedział, gdzie jedzie. Jak wjechał tak pod moc, tutaj to był las, i on w pierwszej chwili myślał, że pewno jedzie na śmierć. Aż tam przyjechał, a tam siostry wszystkie już czekały na niego. No i siostry dbały o niego. Jak mogły, tak dbały. Alicja Winkowska. Z Komańczy. W tym czasie nie mieliśmy kościółka, tylko chodziło się właśnie do klasztoru, bo kościółek był pierwszy spalony, a ten jeszcze był niewybudowany, który w tej chwili jest. No i po jakimś czasie, no ja jako dziecko przychodziłam ze szkoły, no to brałam sanki, bo to już było właśnie późną jesienią, go przywieźli. No i zaczęłam się z nim tu spotykać. Zawsze miał przy sobie cukierki, no a jako dziecko, no każde dziecko cukierki lubi, więc chodziłam tam i zawsze cukierek był. No i zaczęliśmy tak rozmawiać, ale tak o wszystkim i o niczym, o szkole, o koleżankach, no takie rzeczy, jak się rozmawia z dzieckiem. Zawsze szedł w towarzystwie kogoś. Była tu taka siostra Nemeczek, ona była tak jak gdyby jego prawą ręką, co pisała, pomagała mu w pisaniu. Zresztą bardzo mądra i bardzo taka zakonnica, jak ja mówię, z prawdziwego zdarzenia. I chodził z nim też często nasz ksiądz, bo wtedy mieliśmy tutaj w klasztorze, był ksiądz Poremski, który był proboszczem na całą parafię, a ta parafia była bardzo duża, bo była i Rzepę, Dzieszczawne, i Łupków, i Smolnik, także tych wiosek było bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i tak spotykaliśmy się, a ci z kolei wojskowi, którzy go pilnowali, którzy to byli, no mieli rozkaz, bo to była czynna służba, mieszkali tutaj w schronisku. 8 chyba i dowódca, takiego mieli psa, nazywał się ten pies Janek. I tak jak jest schronisko w górze, na samym szczycie, była postawiona z drzewa taka wieża obserwacyjna. No to tam to wojsko czasami chodziło na służbę, a tam naobserwowali, coś na coś tam patrzyli. Tak mi utkwiło, tak w uszach nawet słyszę jego głos. On jak się modlił, to tak się modlił bardzo dostojnie. Taką tą wymowę miał, taką donośną. A to wojsko z nieba wysokiego. Nie wiem nawet, z czego to jest ta modlitwa, ale on to często powtarzał. No przyjeżdżała to do niego, przyjeżdżał do niego siostrzeniec, który był księdzem, przyjeżdżała jakaś tam rodzina. Jak przyjechał do niego ojciec, to wtedy wiem tylko, że był. Mówiły siostry, że był u Wyszyńskiego ojciec. O właśnie, to jest ta córka, która ma zdjęcie. Pokaż to swoje zdjęcie z Wyszyńskim. Jeszcze taki straszny był problem, bo uszło kawałek drogi, wywaliło się, wysmarwała całe kolana, całą drogę. Oczywiście tylko ryczała, a wszystko zorganizowała właśnie ta siostra. Ona była taką siostrą, która bardzo organizowała takie różne uroczystości kościelne. Była taką organizatorką, no i właśnie ten przyjazd Wyszyńskiego to zorganizowała właśnie ona. O, to jest właśnie dwuletnia dama i z Wyszyńskim na rękach.
Oficjalnie tu nie było służb bezpieczeństwa ani przed domem, ani pod jego pokojem. I stąd, jeśli ktokolwiek tak wnikliwie czytał zapiski więzienne, to zauważy zaraz, że ów rozdział o Komańczy to zupełnie inny styl bycia internowanym. Ksiądz prymas wspomina: pierwsza noc, podczas której nie słyszałem pod drzwiami żadnych kroków. bo tu już nie było potrzeby. Jedni ci, którzy pilnowali na dole, ci, którzy czuwali naokoło, nie było potrzeby innych. Były podsłuchy, to taka ciekawostka. We wrześniu podesłano tu ekipę filmowców. Ci ludzie mieli nagrywać film o generale Świerczewskim, film Błękitny Krzyż, bo to niedaleko Baligród Jabłonki, gdzie generał Świerczewski zginął. Jak byli owi ludzie filmowcy, mieszkali na pierwszym piętrze. Ekwipunek swój mieli w ostatnim pokoju na pierwszym piętrze i potem ten właśnie pokój wybrano na pokój dla księdza prymasa. Potem się okazało podsłuchy na tip-top. Siostry słyszały pewne przesunięcia czy coś. Wszystko owiane było tematem filmu. Ksiądz prymas spodziewał się, że tu mogą być podsłuchy. Zresztą podsyłano też ludzi. Po jakimś czasie przyjechał ktoś, który mieszkał nad księdzem prymasem. Z jednej strony nie wolno było nikogo przyjmować, a z drugiej strony podsyłano z nakazem zamieszkania w klasztorze sióstr nazaretanek. No to każdy wiedział, w jakim to celu. Ksiądz prymas mieszkał na pierwszym piętrze. Obecnie izba pamięci jest na dole. Tu właśnie ten pokoik, taki nieduży. I to jest ciekawe, że podczas pobytu księdza prymasa w tym właśnie pokoju była apteczka ziołowa. Tu była siostra, która się dobrze znała na ziołach. I ksiądz prymas też ze spacerów przynosił całe naręcza ziół. Siostra suszyła. I zresztą ta siostra, to była siostra Bernadeta, ona była doktorką całej okolicy. Ksiądz prymas wszedł w ten klimat. Tu mógł wędrować.
Znaczy on tak po wsi nie chodził tamte, ale tak po górach, czy spotykał się z ludźmi, to rozmawiał o tym, czy o tamtym. Często jak była msza, odprawiał proboszcz mszę, a Wyszyński siedział na chórku i modlił się na chórku. Albo były przypadki też, że takie, że odprawił mszę Wyszyński, też byliśmy na mszy jakby Wyszyński. Roraty na przykład były rano, często odprawił właśnie Wyszyński, odprawiał roraty.
Nie odprawiał tak dla ludzi czy osób, tylko dla sióstr. Ale siostry nam powiedziały, żeby przychodzić, tylko lekutko zadzwonić. Siostry nas puszczały i myśmy na te roraty tak zimą. I to takie przyjemne wspomnienia mam z tego, że chodziliśmy, to tam jeszcze i drogi nie było. Śniegi nieraz takie, aleśmy z mężem szli właśnie na piątą. To prymas miał mszę świętą. Nic nie głosił, ani homilii, ani tego. To była tylko cicha msza święta. Nazywam się Dorota Rakoczy, mieszkam w Komańczy. No myśmy byli młodym małżeństwem, bo w 55 roku myśmy się pobrali w kwietniu, no a prymas tu był jesienią. Taka była siostra Henryka, co zawsze jeździła, żeby tam dla prymasa, no siostry miały krówki, więc świeże mleczko miały zawsze. Potem już było widać, że tak zdrowszy był, bo taki głos inny, a tak z początku to miał taki bardzo słabiutki głos, jak tylko przyjechał do Komańczy. Poza tym, no w lutym jakoś tak był na spacerze w Komańczy, to był z jakimś księdzem i jeszcze był siostrzeniec, też ksiądz. Byli na spacerze, więc myśmy mieszkali tam wyżej, jak ta restauracja teraz. No to ksiądz prymas pytał męża, ile było stopni, ile było, bo to taki mróz był. Wiem, że to było ponad 20 stopni, a ksiądz prymas oczywiście w takiej tej czapce miał taką jak baranica, coś takiego. Ono jest kosturem takim i sobie szli na spacer.
Oczywiście ksiądz prymas nie mógł pójść tam, gdzie chciał, ale mógł chodzić do wiaduktu tego na dole, do figury Matki Bożej Leśnej. Jak był mocniejszy, to na taras widokowy. I to były takie ulubione jego spacery. Jak siostry wychodziły na te spacery, opowiadały, że prymas lubił przystawać. To taka cecha charakterystyczna prymasa. I kiedyś takie słowa wypowiada. Ojcze, skoro dopuściłeś, że nie mogę być wśród biskupów, kapłanów, nie mogę być na ambonie, powiedz mi, jak mam służyć Kościołowi i narodowi, tu i teraz, w tej rzeczywistości. To jest prymas Komańczy. On tu nie założył rąk, nie czekał na zmianę opcji, nie czekał na nawrócenie kogoś, nie planował, co ja będę robił, jak mnie uwolnią. Nie wiedział, czy go uwolnią. Znalazłam pośród wielu, wielu jego wypowiedzi cudowne jego słowa. Kazanie księdza prymasa do górali, zatytułowane Sursum Corda, w podtytule Jak powstały śluby jasnogórskie. Ta rzecz dotyczy tego miejsca, dotyczy Komańczy, również tego, co prymas przeżywał. I prymas tutaj sam opowiada, to już są jego słowa, opowiada o tym, jak był więziony w Prudniku. I kiedy go wieziono z Prudnika, to on aż się zadziwił, że tą samą drogą 300 lat wcześniej, bo z Głogówka, a Głogówek to tylko 18 kilometrów od Prudnika. Głogówek, gdzie podczas najazdu Szwedów schronił się król Jan Kazimierz. Kto czytał Potop Księkiewicza, to zna, z pewnością przypomina sobie ów epizod, tak barwnie opisany przez Sienkiewicza, o tym jak król Jan Kazimierz musiał uchodzić, bo zdrada wielmoży tego świata. Schronił się na Śląsku w Głogówku i tam dołączył ówczesny prymas Andrzej Leszczyński. Również nuncjusz apostolski Widoni i wespół tworzono śluby, które potem w 1656 roku król uroczyście złożył we Lwowie i Matka Boża ogłoszona królową korony Polski. Jest akt nadania, nie ma aktu detronizacji. I prymas na podstawie ślubów królewskich, tych niewypełnionych, bo nie wszyscy chcieli naprawy Rzeczypospolitej. Prymas wchodzi w ten klimat, wziął pod uwagę tamte śluby i tu w Komańczy jemu właściwymi słowy, takimi, żeby naród zrozumiał, przelewa na papier tekst ślubów jasnogórskich. Przekazał konspiracyjnie na Jasną Górę 26 sierpnia ponad milion powtarzało. Królowo Polski przyrzekamy.
Nie było przede wszystkim światła, więc on pracował przy lampie naftowej. Przy jasnogórskie śluby powstały przy lampie naftowej. Tak, i pamiętam, śluby jasnogórskie były składane w Częstochowie, a on był tu, tak. Wtedy była taka uroczystość w klasztorze wielka, tak wszyscy się modlili.
Homilii nie głosił, ale czytał tą modlitwę. Ale to msza święta to było takie podniosłe, nie wiem, bo prymas odprawiał, to się wyczuwało jakoś, czy wielkość. Potem jak czytał, to taka cisza była, tak bardzo uroczyście.
Prymas bardzo chciał być na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia, ale oczywiście nie pozwolono. I on tutaj o tej samej porze odprawił mszę świętą, potem głosem, jakby miał go słyszeć cały naród, składał Matce Bożej śluby, mówiąc: ona ode mnie pierwszego musi usłyszeć. To chodźmy tym korytarzem na pewno. Codziennie i to kilka razy wędrował. I te same schody, te same deski, często takie skrzypiące właśnie. Także nie da się przemknąć w taki sposób, żeby nikt nie zauważył. I kaplica. O. Tak. Kaplica to serce tego domu. W tym czasie, jak ksiądz prymas był internowany, kaplica była jedynym miejscem modlitwy wszystkich katolików. Obecnie tu jest 7 kościołów w tym regionie, a wtedy była tylko ta kaplica, bo kościół w Komańczy był spalony podczas wojny. Jak księdza prymasa przywieziono, to była sobota. Na następny dzień, w niedzielę, w uroczystość Chrystusa Króla, ksiądz prymas odprawiał mszę świętą główną. I nawet w zapiskach wspomniał: pierwsza msza święta przy prawdziwym ołtarzu z portatylem, taka cząstka z katakumb, przy prawdziwym ołtarzu z prawdziwymi siostrami, jakby nawiązanie do tego, że tam kiedyś był ktoś może podesłany, a więc siostry i z ludem. Jak potem postawiono szlaban, to wiadomo, pilnowano, ale tu miejscowi zawsze tu przychodzili. I tutaj ksiądz prymas schodził zawsze na Eucharystię. To samo tabernakulum i chórek. O, proszę zerknąć. Z prawej strony ta mniejsza cząstka. To już chórek legenda. Wieczorami, rankiem tam właśnie się modlił z lampą w ręku. To teraz pójdziemy tymi schodami, którymi na pewno kilka razy dziennie wchodził i schodził ksiądz prymas. Bo to są te same schody. Na pewno wspierał się o właśnie tutaj, o tę poręcz, bo przecież to był człowiek bardzo chory. O, i tutaj to jest tak kilkanaście metrów i tutaj o właśnie na końcu ksiądz prymas. To musimy zapukać. Ten sam pokój, ten sam kształt, te same są deski, te same ściany, tylko z tym, że ostatnio tu już został przeprowadzony remont. Ten pokój, jak są jakieś rekolekcje, to tutaj są pewne spotkania, czy ktoś o tak w sposób szczególny chce z księdzem prymasem sobie pobyć, to jest możliwe. To, co jest autentyczne na pewno, to jest biurko i fotel.
Siostro, czy tak. Przy tym biurku powstały śluby?
Tak, na pewno, to jest pewne. Na pewno przy tym biurku i siedząc na tym krześle. Tu 16 maja pomiędzy 5 a 7 godziną rano roku 56 przelał na papier jakby w natchnieniu cały tekst ślubów. O, w tym miejscu, teraz proszę popatrzeć, na prawo od biurka, tu stało łóżko żelazne. To było tutaj, potem oczywiście obraz Matki Bożej. Zawsze był obraz Matki Bożej. Jeszcze miał klęcznik taki swój, na którym się modlił. W końcu tu, gdzie jest teraz ta szafka taka nowa, no to był taki kącik toaletowy, jak to się mówi, dlatego że tu mył się. Łazienka to była po przeciwnej stronie korytarza. Takie były warunki. I jakaś szafa tutaj na ubrania. I nic więcej. To było bardzo proste. W rogu też stał taki piecyk żelazny. Tutaj siostry dodatkowo jeszcze paliły, bo wiadomo, że było bardzo zimno. Z tej strony to jest zachodnia strona budynku, więc tutaj sobie wychodził. Mógł wychodzić z tej strony, bo tu jest jeden balkon i tu jest taki widok na taką stronę gospodarczą. Ksiądz prymas bardzo interesował się wszystkim, lubił patrzeć. Natomiast ten drugi balkon to jest strona południowa. I tutaj przez te drzwi wychodził i właśnie te rzeczy, które są w izbie pamięci, stolik taki wiklinowy i fotelik, wynoszony był tutaj na balkon. Tutaj siadywał, całymi godzinami pracował. Widział, jak czasami przychodzili ludzie, oglądali się, widzieli księdza prymasa w geście błogosławieństwa. Kiedy odjechał stąd, mawiał później: nie wiem, za co bardziej dziękować, za uwolnienie czy za ten czas łaski. Tu właściwie całe zręby odnowy religijno-moralnej narodu powstały. Około 3000 stron maszynopisu powstało tu w Komańczy. Do tego wracał później.
Nie szliśmy się pożegnać, ale wiedzieliśmy, bo mąż był na poczcie i myśmy mieszkali na poczcie, i przyjechał Kliszko i Benkowski, coś takiego, do Męczarz, żeby na hasło połączenie z Warszawą. W tym czasie właśnie to były te przewroty w Poznaniu i Gomułka doszedł do władzy. No i dzwonili: Władziu, po imieniu, Władziu, możesz podać do wiadomości, wszystko załatwione, prymas się zgadza, coś takiego, i mówi, że można dać do wiadomości. No i słuchaliśmy radia, to już zaraz było powiedziane, że prymas już jest uwolniony w Komańcie, ale w tym dniu nie wyjechał, dopiero na następny dzień.
Pamiętam, już jako prymas to przyjechał dwa razy, byłam u niego na takiej audiencji. No i przyszłam do niego, zaraz mnie poznał I jak już miałam te córki właśnie wtedy i mówi do mnie tak, no widzę, że przez ten czas czasu nie marnowałaś, bo masz dwie córki. On był tak pełen humoru, ale przy tym był taki bardzo, taki dostojny, takie... I ja zawsze mówię tak, że gdyby nie Wyszyński, to nie mielibyśmy papieża, bo on utorował drogę Janowi Pawłowi. Bo gdyby był młodszy, ja przypuszczam, że pewnie Wyszyński by został papieżem. No ale Wyszyński już był starszy, już był trochę schorowany i utorował drogę naszemu drugiemu Janowi Pawłowi.
Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót prymasa tysiąclecia, kardynał Nycz zachęcił do jeszcze bardziej intensywnej modlitwy w intencji beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego.
Patrząc tak po ludzku, proporcjonalnie, można powiedzieć w ten sposób, jakby połowa, nawet więcej niż połowa procesu została zakończona. W tej chwili rozpocznie się intensywna praca nad uznaniem cudu dokonanym za wstawiennictwem kandydata na ołtarze Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. To jest cud, który został opracowany w Szczecinie, w Polsce, na gruncie polskim, przedstawiony i przedłożony w Rzymie i tam będzie rozpatrywany. Owocem, który powinien teraz tej radości towarzyszyć, to jest to, żebyśmy rozpoczęli jeszcze bardziej intensywną modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego heroiczność cnót została dekretem urzędowym ważnym papieża Franciszka potwierdzona.
Odtąd kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przysługuje tytuł Czcigodny Sługa Boży. W audycji udział wzięli kardynał Kazimierz Nycz, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, ksiądz Waldemar Chrostowski, ojciec Hieronim Fokciński, ojciec Melchior Królik, siostra Bogumiła Zamora, Dorota Rakoczy, Alicja Winkowska, Anna Pietraszek i Stanisława Nowicka. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Poza tobą nie znajdę nigdy życia. Poza tobą do kogo miałbym pójść? Tylko w tobie bezpieczna moja dusza. tylko w Tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka życia. Moja dusza, tylko w Tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka życia. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka życia. Niech przyjdzie wicher Twój, rozwali ostatni mur niewiary. Niech przyjdzie. więc uzdrów mnie i ożyw mnie. Usłysz wołanie mojego serca.